Duże E. Zdolność rozróżniania duchów. Jest to następna, piąta funkcja ducha ludzkiego, ducha człowieczego. Zdolność rozróżniania duchów. I ten termin występuje w 1 Koryntian, 12 rozdział, 10 wiersz. W tym właśnie miejscu, 1 Koryntian, 12 rozdział, wiersz 10, w tym miejscu apostoł Paweł podaje nam listę darów Ducha Świętego. Z końca 1237. I tam te różne dary Ducha Świętego są wymienione. I w wierszu 10 dar rozróżniania duchów. O co chodzi w tym darze? Oczywiście tylko kilka zdań. Chodzi o to, by rozpoznać rodzaj inspiracji, a też i by móc się do tego rozpoznanego rodzaju inspiracji ustosunkować. I to nie w kategoriach tylko naszej postawy, ale również i działania. To słowo diakrizis znaczy rozpoznanie, a też i osądzenie. I apostoł Paweł na Cyprze, gdy rozpoznał przez Ducha Świętego tym darem inspirację tego Elimasa, doradcy prokonsula Sergiusza, to od razu powiedział: synu diabelski, pełen wszelkiej przewrotności. I tak dalej, to jest 13 rozdział Dziejów Apostolskich. I oto ręka pańska nad tobą, będziesz niewidomy do pewnego czasu, będziesz ślepy do pewnego czasu. A więc od razu zablokował działanie niewłaściwej inspiracji. To jest właśnie ten dar. Jakież to są inspiracje? Na świecie występują trzy źródła inspiracji. Jedynka, dwójka, trójka. Pod jedynką od Boga. Duchów, które są od Boga. I oczywiście od Boga pochodzi Duch Święty. Jest to jedyna bezpieczna inspiracja. Duch Święty. Biblia również mówi, objawienie Jana, w dwóch miejscach, że Bóg posyła na całą ziemię siedem duchów bożych, które, jak tam napisane, przepatrują wszelką, całą ziemię. A więc Bóg ma własną inspirację i tę inspirację zlokalizował i realizuje przez Ducha Świętego. Po drugie, istnieje również inspiracja od człowieka. Od człowieka. I oczywiście tą inspiracją jest duch człowieczy. Duch człowieczy. I po trzecie, inspiracja od szatana. Od szatana. I są to złe duchy, demony. Jest oczywiście świat rzeczywisty. Świat rzeczywisty i to nawet bardziej rzeczywisty niż nasz, trójwymiarowy. Z tamtego świata pochodzi nasz świat i jest to świat rzeczywisty. I oczywiście nie trzeba umrzeć, by dopiero ten świat zobaczyć na tej ziemi. Bez żadnej ekstazy, bez żadnych uniesień. W ten świat można spokojnie wejść i w tym świecie mieć dobre rozeznanie. Oczywiście, że ludzie usiłują w ten świat wejść niewłaściwymi drogami i wtedy ponoszą szkodę. O tym będę mówił chyba może jeszcze dzisiaj, gdy będę omawiał duch kontra dusza. Jak to się właśnie dzieje, gdy nie poprzez naszego ducha, lecz poprzez naszą duszę chcemy ten świat rozpoznać. Dlatego przejdźmy dalej do szóstej funkcji ducha. One będą rozwijane. Od tej pierwszej będą rozwijane właśnie, gdy skończę ten podtemat. F, duże F, wspólnota z ludźmi. Wspólnota z ludźmi. I będą dwa miejsca Bożego Słowa. 1 Koryntian, 12 rozdział. Ten sam rozdział. Pierwszy Koryntian, 12 rozdział. Tak. Wiersze 12 i 13. Ale bowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Może drugi Koryntian, ostatni wiersz, czyli 13 rozdział i chyba 13 wiersz, tak. Drugi Koryntian i ostatni wiersz. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność, wspólnota, społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. I pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, trzeci wiersz. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział i trzeci wiersz. Stronica 1324. Co widzieliśmy, słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność, wspólnotę z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością, tą wspólnotą, z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Jest to sprawa o wiele głębsza, niż nam się wydaje. Słowo społeczność, wspólnota, często dzisiaj używamy, jedność. I to są właściwie słowa już dzisiaj dewaluujące się, a więc tracące swoje znaczenie. Dlaczego? Dlatego, że właśnie używają je ludzie bez zrozumienia prawdziwego sensu, treści, jakie te słowa, to słowo niesie. I to też zrozumiemy w drugiej części wykładu. I teraz, gdy chodzi właśnie o wspólnotę z ludźmi, to jakie ona ma poszczególne funkcje, poszczególne działania? Po pierwsze, będzie ich pięć. Po pierwsze, uwielbianie. Uwielbianie. Co to jest uwielbianie? Tam jest napisane, że nabożeństwo niedzielne jest uwielbiające. O co tutaj chodzi? I po dwukropku można napisać sobie, jest to wspólne chwalenie Boga. Wspólne chwalenie Boga. Na temat uwielbiania można mieć przez cztery semestry w szkole biblijnej, w seminarium duchowym na przykład. Przez cztery semestry można mieć po dwie godziny tygodniowo wykłady. I to może być normalny przedmiot i normalny egzamin, z tego można by zdawać. Tak wiele na ten temat mówi Biblia, bo to jest właściwie sens naszego życia. I oczywiście człowiek, który sam Boga uwielbia, potem też i chce to czynić wspólnie. Dawid wyrażał nieraz w psalmach taką tęsknotę. Po drugie, słowo. Słowo. Przez duże S. To nie chodzi o zwykłe słowo, które wychodzi z naszych ust. Chodzi, po dwukropku, o wspólne studiowanie Bożych prawd. Wspólne studiowanie Bożych prawd. Dlatego warto termin Słowo Boże pisać dużymi literami. Wyraz słowo. Boże też, mimo że to jest przymiotnik. Bo tu chodzi o coś, co stworzyło świat i utrzymuje go w egzystencji. O czynnik twórczy w naszym życiu. I się wspólnie wtedy gromadzimy z ludźmi, by studiować Boże prawdy. Po trzecie, świadectwo. Schodzimy się po to, by, uwaga, dzielić się przeżyciami. Dzielić się swoimi przeżyciami, czyli doświadczeniami, przeżycia, doświadczenia, w sensie nie utrapień, ale w sensie doznań. Po czwarte, praca. I to ma wymiar duchowy, bo chodzi o wspólne służenie Bogu. Wspólne służenie Bogu. I po piąte, bój. Bój. Dwukropek. Wspólne sprzeciwianie się złu i diabłu. Diabeł jest autorem zła. I my się mamy sprzeciwiać złu, które on tworzy. Zło dobrem zwyciężać. Powiedziane jest Słowie Bożym, a też i samemu diabłu. I o tym wszystkim będziemy mówić później w kontekście czy konfrontacji z naszą duszą, z naszymi normalnymi ludzkimi metodami, nie duchowymi metodami, lecz zwykłymi metodami. I to nam dopiero wtedy bardzo jasno wyjdzie. Na razie musimy to po prostu sobie zarejestrować, by mieć jakąś podstawę do późniejszego rozważania. Funkcja siódma, czyli G, duże G, duże G, walka z szatanem, walka z szatanem. Efezjan 6, rozdział 12, wiersz. Stronica 1266. 6, rozdział 12, wiersz. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Toczymy bój. Jak on wygląda? O tym się nieraz już mówiło przy różnych okazjach. Ten fragment, który czytałem właśnie szerzej, gdybyśmy sobie... Kto nie zna oczywiście, ja tych ludzi w tej chwili uwzględniam, to może się zapoznać bliżej, o co tu chodzi. I jest to bój. I właśnie wtedy z innymi ludźmi wspólnie możemy się sprzeciwić złu i diabłu. I teraz, jakżeż możemy się mu sprzeciwić? Jakżeż możemy z nim walczyć? I będą cztery duchowe funkcje, czy metody, sposoby, nie miałby to określić, ale zapiszmy, jedynka. Broń w tej walce, w tym boju. Jaka jest broń? Dwukropek, duch przez duże D, chodzi o Ducha Bożego, Ducha Świętego, duch i słowo przez duże S. Pan Jezus, gdy był na pustyni, gdy diabeł go kusił, to było po chrzcie Pana Jezusa, 4 rozdział Mateusza na przykład o tym pisze, to właśnie był pełen Ducha Świętego i diabła zwyciężył Słowem Bożym, mimo że diabeł też do niego podchodził z Bożym Słowem. A więc mieli ten sam rodzaj miecza, z tej samej stali zrobiony był miecz, jeden i drugi, Słowo Boże. Ale Jezus, ponieważ był pełen Ducha Świętego, był Synem Bożym, ale że był pełen Ducha Świętego, bo to samo może zrobić ty i ja. Prawda? Możemy to samo zrobić. Możemy właśnie tamten miecz wytrącić z ręki przeciwnika. Dlatego, że nas określa inspiracja w nas, Duch Święty. Więc to jest nasza broń. Duch Święty, Duch Boży i Słowo. Po drugie. Zresztą tam szósty rozdział Efezjan, który czytaliśmy, pisze, że mieczem naszym jest Słowo Boże. Po drugie, autorytet. Autorytet. Dwukropek, rozkaz Boży. Wiadomo, że autorytetem dla człowieka jest stanowisko. Ale oto dyrektor pójdzie do jakiegoś sklepu, prawda? Jeżeli go tam nie znają, choćby nawet był z tej samej branży, to musi też stać w kolejce. A gdyby go znali, to by mu chcieli dać poza kolejnością. I stąd, żeby ludzie nieznani wiedzieli, że ktoś ma autorytet, to się mu daje odpowiedni mundur, odpowiednie odzienie, odpowiednie znaki zewnętrzne. No i my właśnie na zewnątrz wyglądamy jak inni ludzie. My, mówię o Bożych sługach, o ludziach na miarę uczniów Chrystusa Jezusa. I naszym autorytetem znanym dla wszystkich demonów, dla szatana, jest rozkaz Jezusa, rozkaz Boży, jaki otrzymaliśmy. I gdy my się na ten rozkaz powołujemy, one drżą. Po trzecie, moc. W tej walce z szatanem naszą mocą jest krew Chrystusa. Oczywiście nikt jej nie nosi w buteleczce, ani nawet nie potrzeba z całunem turyńskim chodzić, prawda, żeby diabła przestraszyć. Wystarczy tylko się powołać na krew Chrystusa. Wystarczy tylko się powołać na krew Chrystusa. A diabeł drży. Dlaczego? Bo gdy my wyznajemy, za każdym razem wyznajemy, że krew Chrystusa oczyszcza mnie od wszelkiego grzechu. Krew Chrystusa mnie chroni. To my mu przypominamy to, co się kiedyś stało na Golgocie. Gdy ta krew za nas zapłaciła. A więc to jest nasza moc. Moc jest w wyznawaniu tego, co się stało na Golgocie. Tam się przelała krew Chrystusa za ciebie i za mnie. Po czwarte, sztandar. Wiemy, że ważną rzeczą jest sztandar. Ileż to boju toczyło się właśnie o sztandar przeciwnika, ileż to ludzi położyło swoje istnienie, by sztandar utrzymać. I jak sztandar padł, to wszyscy pierzchali. sztandar się podniósł, bo jakiś tam pachołek podskoczył wreszcie, prawda, i dorwał, i koń był rączy, wymknął się i wszyscy nabrali otuchy. Sztandar jest bardzo ważną tutaj spełnia funkcję. I tym sztandarem właśnie jest krzyż Jezusa Chrystusa. Krzyż. Z tym, że nie chodzi oczywiście o wizerunek, nie chodzi o skrzyżowane dwa ramiona, tu nie chodzi o krzyż, który się niesie przy różnych okazjach. Nic z tych rzeczy widzialnych. Nie chodzi o żaden znak. Chodzi o to, co się dokonało na krzyżu Golgoty, na krzyżu Jezusa Chrystusa. A tam się objawiła Boża miłość. Pełnia Bożej miłości. Tam się stał dowód Bożej miłości, że Chrystus za nas umarł. I to jest nasz sztandar. Golgota dla Pawła była wszystkim, była centrum zwiastowania. Powiedział, że nic innego nie chce umieć, tylko chcę głosić Chrystusa i to ukrzyżowanego. I mówi, to jest głupstwem dla jednych, zgorszeniem dla drugich. Ale dla nas, wierzących, jest czym? Mocą Bożą. A więc mówiąc słowo krzyż, nie myślę o znakach, które potem sobie chrześcijaństwo krzyża, które potem sobie chrześcijaństwo wzięło, prawda, i adoruje. Diabeł się znaków krzyża nie boi. Możemy przykładać, prawda, i tak dalej. To nie o to chodzi. Chodzi o to, co człowiek wierzący ma w sercu i co wyznaje. Jeżeli wyznaje właśnie to, ten sztandar podnosi do góry w sensie duchowym i to jest właśnie walka duchowa i funkcja ducha, a nie ciała. To też i potem skutkuje. Będzie teraz punkt H, duże H. Zmysły ducha. Nie zamysły, lecz zmysły. Tak jak mieliśmy zmysły, prawda, jako funkcję ciała. Mówiliśmy o nich w swoim czasie i żeśmy ich 5 wymienili. Tak też i nasz duch, duch człowieczy ma również zmysły. Hebrajczyków 5:14. Hebrajczyków 5:14. Stronica 1301. 1301, 5:14. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych. Przeznaczony jest dla dorosłych. Pokarm stały, twardy pokarm. Uwaga. Którzy przez długie używanie mają władze poznawcze, w starym przekładzie zmysły, wyćwiczone dla rozróżniania dobrego i złego. A więc ludzie wierzący mają władze poznawcze, zmysły duchowe mają wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Jakież to są właśnie władze poznawcze naszego ducha, te zmysły naszego ducha? Chodzi o władze poznawcze. No więc jak wychodzi o ciało, to wzrok, a tutaj oczywiście ten duchowy wzrok. Otwórzmy oczy, chcę widzieć Jezusa. Dawid się modli, żeby Bóg otworzył jego oczy, by się przyjrzał cudom jego zakonu, a więc nie chodzi o ten wzrok zewnętrzny, bo wystarczy sobie kupić okulary odpowiednie, prawda, i już widzimy lepiej. Ale chodzi o to wnętrze, aby nasz duch mógł coś widzieć. I tu chodzi o wizję. Nie o zwyczajny wzrok, lecz o wizję. I kto czytał książkę czy wykłady pastora Yonggi Cho, tam na ten temat wiele się dowiedział. O co tutaj chodzi? Zdolność wewnętrznego widzenia Bożej drogi, Bożych zasad, Bożej drogi, Bożego celu. Bo mogą być różne, inne wizje. A tu nie chodzi o żadne urojenia, tu nie chodzi o inne inspiracje, chodzi o wewnętrzne widzenie Bożych spraw. Po drugie, słuch. Mają uszy, a nie słyszą. Mają oczy, a nie widzą. A więc wewnętrzny słuch. Ktoś słyszy tylko słowa. I wewnątrz zaraz się rodzi w nim pytania. Momentalnie się rodzi cała masa pytań. Ktoś słyszy słowa, które mówi Jezus Chrystus. Ale zaraz te słowa, które usłyszał, zamiast tam gdzieś dotrzeć i zrobić, prawda, coś pozytywnego w jego sercu, jak pobudzić go do Boga, to zaraz tworzą konflikt wewnątrz. Te słowa same sobą jakby walczyły w nim. Coś tam się stało, coś się skrzywiło. Po prostu jego wewnętrzne ucho jest uszkodzone i on nie słyszy tego, co jest mówione. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi zborom. Kto ma uszy wewnętrzne, Ten słuch wewnętrzny niech słucha, co Duch mówi zboru. Niech się wsłucha i niech rozumie. I stąd trzeba niestety, albo stety, stać się człowiekiem duchowym, by móc rozumieć, słyszeć i rozumieć Boże sprawy. Człowiek, mówi apostoł Paweł, naturalny, psychiczny, psychikoi, nie rozumie spraw Bożych. Są mu głupstwem i nie może ich poznać, bo są duchowo rozsądzane. Jego władze poznawcze po prostu nie obejmują tych regionów. I on jest po prostu biedny, mimo że usiłuje być znawcą Bożych spraw. A więc wewnętrzny słuch. Po trzecie, smak. I ktoś powiedział kiedyś, że ludzie odrodzeni mają smak i wiedzą, które słowo jest tylko słowem, wyrazem, literą, a które słowo, zdanie czy zwiastowanie ma duchowy smak, ma duchową wartość, ma tam głębokie znaczenie. Jest to wewnętrzny, duchowy smak. Jak naszego smaku nikt nigdy nie widział, tak też i tego smaku nikt nigdy nie zobaczy. Ale każdy z nas z niego korzysta. Czy może skorzystać też. Czwarty punkt. Odczuwanie temperatury, atmosfery, czy duchowej atmosfery. Odczuwanie temperatury, duchowej atmosfery. Mówiliśmy, że nasz dotyk jest najczulszym naszym zmysłem, naszego ciała. Rzeczywiście, on jest najczulszy. Można by wypróbować. I też wewnętrznie my odczuwamy. Jeżeli ktoś jest zdolny odczuwać temperaturę duchowej atmosfery, ten człowiek wtedy też i jest w stanie się poruszać w świecie duchowym. Po piąte, równowaga. Równowaga. To jest inny zmysł, niż żeśmy się przyzwyczaili, prawda, gdy chodzi o ciało. Ale właśnie ten zmysł równowagi, duchowej równowagi, pozwala nam wybiórczo traktować różne informacje, różnego rodzaju głosy, różnego rodzaju koncepcje. Bo człowiek ten jest wewnętrznie w duchu swoim zrównoważony. I to niezależnie od swojego charakteru i temperamentu, niezależnie od swoich upodobań, on będzie wewnętrznie zrównoważony. Dlatego, że jego duch ma wyczucie Bożej woli, Bożej równowagi. Jak Pawła starano się wytrącić z tej równowagi, to Paweł się nie dał wytrącić. Przez żadne ostrzeżenia, nawet przez proroków, którym przyniesie ostrzeżenia, on się nie dał wytrącić. Bo on wiedział, jak ma postąpić w danej sprawie. I ta równowaga, duchowa równowaga jest potrzebna każdemu chrześcijaninowi. I te właśnie zmysły ducha przyczyniają się do funkcjonowania owoców ducha. Owoców ducha. I będą teraz dwa takie dosyć obszerne działy, znaczy działy, podrozdziały w tym rozdziale funkcje ducha. A więc duże I. Rozsadnik duchowego owocu. Rozsadnik duchowego owocu. List do Galacjan, 5 rozdział. Wiersze 22 i 23. Galacjan, 5 rozdział. Stronica 1260. 22, 23. Za chwilę będziemy czytać to miejsce, dobrze? Je po prostu należy zapisać obok tego podtytułu. I podam takie trzy punkty. Ci, którzy piszą, niech sobie zapiszą, słuchają. Ci, którzy słuchają, niechaj się skupią na chwilę. Pierwszy punkt. Sianie w duchu. Sianie w duchu. Termin rozsadnik, rozsada, wzięty jest z ogrodnictwa. I wiemy, na czym to polega, prawda? Czy też nie bardzo? Jeżeli coś, na przykład chryzantemy, czy inne kwiaty, czy też warzywa, niektóre, gdy chcemy właśnie, żeby one się przyjęły w glebie, gdy je wysadzimy później na rolę, to jeszcze w zimie przygotowuje się takie specjalne skrzynki z dobrą ziemią, i tam się gęsto właśnie sadzi te maleńkie czy to no, nasiona, prawda, i robi się tam tą rozsadę. Przygotowuje się w takich różnych w tych kubełkach, to tam robią. Nie znam szczegółów, ale tylko jak widziałem czasami. I wtedy, gdy trzeba, gdy to już się przyjmie i urośnie, no takie będzie nieduże, to to się wynosi na pole i tam na polu już oczywiście w odpowiednich odstępach to się wysadza. I tam już w naturalnych warunkach ta roślinka przyjęta zaczyna rosnąć, owocować. A więc najpierw to przygotowanie tego owocu, sianie, następuje w naszym duchu, w duchu człowieczym. Po drugie, owocowanie następuje w duszy. Owocowanie, tak jakby tą glebą, tą rolą, tym polem, na które się wynosi potem z tej rozsady roślinki i się wsadza w naturalne warunki, owocowanie następuje w duszy. Troszkę wyżej, w regionach, które się kontaktują ze światem i właśnie po trzecie, i wyrażają się poprzez ciało. To, co jest w naszej duszy, to czym jesteśmy, co się znajduje w naszej świadomości, wyrażamy po trzecie poprzez ciało. I są to właśnie te trzy ciekawe elementy. Sianie Bożego owocu, sadzenie go, prawda, następuje w naszym duchu, duchu człowieczym. To się dzieje bardzo prosto. Nikt nie wie, co jest w Bogu, tylko Duch Boży. Nikt nie wie, co jest w człowieku, tylko Duch Człowieczy. Znamy to miejsce, prawda? Bośmy o tym mówili. 1 Koryntian, 2 chyba rozdział, tak, tam wiersze, chyba 9 czy 8, 9 wiersz. I właśnie Duch Boży naszemu duchowi przekazuje to wszystko, co jest Boże. I tam sobie konwersują nawzajem. I w naszym duchu się odbywa konwersacja mojego ducha z Bożym Duchem. I tam następuje zasianie właśnie tych Bożych ziarenek. I wtedy z mojego ducha, człowieczego ducha, te ziarenka zaczynają docierać do mojej podświadomości płytszej, prawda, aż do naszej świadomości zupełnej. I to zaczyna w naszej duszy owocować. I my po prostu wtedy inaczej reagujemy niż poprzednio, choćby na grzech. Ponieważ tego nie będę omawiał później, dlatego teraz pozwolę sobie troszkę więcej dygresji na te tematy. I taki przykład klasyczny, ja zawsze używam, żeby już innych, prawda, ale ten o tej Chince, która się nawróciła, która była kleptomanką i gdy się nawróciła i żyła sobie, prawda, już jako chrześcijanka, wróciła do misjonarza i bardzo płakała, bo znów ukradła. Po długim czasie znów ukradła. I uważała, że już nie jest chrześcijanką, że należy po prostu ją wykreślić ze wspólnoty chrześcijańskiej. Ale misjonarz właśnie wtedy coś jej powiedział. A zwróć uwagę, jak się czułaś przedtem, gdy ukradłaś, a jak się czujesz teraz? I to właśnie ta różnica. On znał głębiej te zagadnienia, nie tylko z względów formalnych podchodził do sprawy. Ukradła, więc należy wyłączyć. On spojrzał z innej strony, z duchowej strony na to zagadnienie i przez to jej pomógł. Ona mi przedtem się cieszyłam, gdy ukradłam. I mi się udało oczywiście, nikt mnie nie złapał. A teraz, mimo że mnie nikt nie złapał, że ja mam te przedmioty ze sobą w torebce, to jest mi strasznie smutno. Jestem wręcz rozgoryczona i wręcz się brzydzę sama sobą i przyszła ze łzami. A widzisz, u ciebie się zmieniło zasadniczo upodobanie do tego grzechu. Przedtem lubiłaś ten grzech, a teraz go nienawidzisz. Że się diabeł zwiódł, to jeszcze nie znaczy, że sprawa jest przegrana. I właśnie, gdy Bóg w nas zasiał umiłowanie do prawdy, gdy w nas zasiał umiłowanie do uczciwości, to z czasem zaowocuje w naszej duszy. I potem, gdy zrobimy coś, co się przedtem robili i było dla nas rzeczą taką normalną, nagle zareagujemy, o przecież ja wypełniając delegację i jechałem pociągiem klasy drugiej, a pełniłem, że klasy pierwszej. Nagle patrzymy, to jest odruch. I reagujemy, prawda, ojej, przecież to jest kłamstwo. I znowu idziemy do księgowości i prosimy o nowy blankiet delegacji. A dlaczego? Pomyliłem się. I żeśmy już zareagowali właściwie na daną sprawę. Skąd to się wzięło? Z nakazów? A może nam nikt nigdy nie mówił na ten temat? to żeśmy nagle od środka odczuli, że ma być inaczej. To potem owocuje naszej duszy i wyrażamy to nowe życie, nowe owoce, duchowe owoce, Bożą naturę już wyrażamy poprzez ciało. I co my wyrażamy? I właśnie tutaj mamy to zapisane w tym 5 rozdziale Galacjan. I to będą A, B, C, D, prawda, aż do I, 9 kuleczek tego grona owoców. Wyobraźmy sobie kiść, winogron. Trzymamy kiść, winogron, prawda, a tutaj są poszczególne kuleczki aż do tej ostatniej. Pierwsze, miłość. Oczywiście chodzi o Bożą miłość, o coś innego niż zazwyczaj myślimy. Radość. To tu nie chodzi o zwykłą wesołość, tu chodzi o głęboką, duchową radość. Nawet i podczas łez, nawet gdy się nie ma z czego radować, a nagle w nas ta radość się pojawi. Radość w cierpieniach. Jest to radość Ducha Świętego, naszego ducha. Pokój. Pokój, który strzeże serc i myśli. Pokój Boży. Cierpliwość. To jest coś, czego człowiek mógł nie mieć. Ci, którzy mieli, to nie mają problemu z tym, mają z czym innym z kolei. Ale ktoś nie miał z tym, a takich ludzi jest dosyć dużo, jak możemy zauważyć, to mogą ją otrzymać właśnie przez to, że ich duch otrzyma nasionko cierpliwości i to się powoli wykształtuje, a potem nauczą się wyrażać to. Utrwali, a potem to się też nauczą wyrażać we właściwy sposób. Tak na marginesie. Wiemy, jak się wywołuje fotografię, prawda? Że najpierw jest ta klisza, ten film należy wywołać, utrwalić. Potem robimy odbitkę i odbitkę mamy gotową, prawda? Wyciągamy ją z wywoływacza, biegniemy do żony, aby jej pokazać. I pokazujemy jej co? Ciemny papier. I właśnie musi być drugie naczynie, druga kuweta, gdzie mamy utrwalać. I w tym żrącym płynie to zdjęcie dopiero się utrwali. I tak też, i gdy Bóg w nas wsieje nasionko cierpliwości, my potem już reagujemy właściwie na sytuację, gdy jesteśmy niecierpliwi. Wreszcie te zdenerwowania nazwiemy grzechem, a nie tylko naszą naturą. I potem już się postanowimy tak dokładnie, że będziemy bardzo cierpliwi. I osiągamy to przez zaciskanie zębów na przykład, albo przez trzymanie podczas rozmowy z kimś wody w ustach, prawda? No i tak cały czas z tego myślą, ale to jest złoty człowiek, prawda? Nic się nie odzywa, jaki to wspaniały mężczyzna czy mąż. Potem wodę połykamy, jak już nam przejdzie, prawda? Albo liczymy na przykład do 100 w sobie powolutku. No więc to są metody takie bardzo ludzkie, ale chodzi o coś innego. Reagujemy niewłaściwie na nasze zdenerwowania, na brak cierpliwości i chcemy, żeby to się pojawiło. I prosimy, bardzo prosimy i prosimy, żeby Bóg nam pomógł. I wreszcie, gdy przeżyjemy prawdziwą pokutę, czyli upamiętanie, pokutę, żal z tego powodu, że jesteśmy niecierpliwi, to nasionko już troszkę wyżej podejdzie, bo właśnie ta pokuta spulchnia glebę naszej duszy, ten prawdziwy żal, gdy w modlitwie właśnie Bogu to wyrażamy, spulchnie naszą glebę naszej duszy i to ziarenko się dostanie trochę wyżej. I wtedy Bóg posyła nam sytuacje, w których nam się uda być cierpliwymi. Jakoś tak znów nas zdenerwowali, znów tam nie wyszło, prawda? Myśmy jakoś tak spokojnie zareagowali. I cieszymy się z sukcesu. I mówimy, ja już jestem cierpliwy. I w zborze, prawda, wszystkim mówimy, jestem już cierpliwy. I nagle się wracamy do domu, prawda, a tam nasz ulubiony przedmiot został zalany wodą. Oto tam gdzieś, prawda, łazienka, lało się i nasza mini wieża, prawda, która kosztuje 130 tam 30 tysięcy złotych, byśmy ją zdobyli, prawda, i nam to całą mini wieżę, ten wzmacniacz i tak dalej, zalała woda dokładnie. Jak wtedy się czujemy? I wreszcie, gdy już się wyrazimy, prawda, już nie będę inne określeń, gdy się wreszcie położymy i leżymy i co ja narobiłem? Wszystko to, że trzasnął, prawda, tak zdrowo o ziemię. Z sąsiadem się wykłóciłem tak, że dlatego, co prawda z czasem to wszystko nawróci, bo tam przyjdzie PZU, wycenią i tak dalej. No, problem, żeby to kupić, nam zapłacą, i tak dalej, I z czasem to wszystko sobie odrestaurujemy tam za jakiś czas. Ale co ja teraz zrobiłem?
I właśnie po takim przeżyciu ktoś stwierdza, że jednak cierpliwość to jest coś więcej. I wtedy się modli: Boże, daj mi opamiętanie w sytuacji, gdy będę właśnie miał reagować. I już jest czujny. No i wtedy przy pierwszym zdaniu, czy przy pierwszym już odruchu, czy przy pierwszym nawet myśli takiej, nagle chodzi refleksja, hamulce się włączają, prawda, z piskiem, z grzytem i człowiek się tego pamiętuje i spokojnie teraz reaguje. Pędem biegnie do swojego pokoju, zamyka się albo w łazience i się modli. Modli się, Pana uwielbia. I cała mu złość przechodzi. Dopiero potem wraca i dalej konwersuje i tak dalej. I patrzę, że jakoś inaczej, jakoś tak bardziej, prawda, już dojrzale tę sprawę traktuje. I w ten sposób Bóg właśnie przez potarcie pilnika uczy nas długiej cierpliwości. Bóg jest długo cierpliwy. I gdy człowiek tak wreszcie wypróbowany, doświadczony, przepławiony, przepalony, okaże się, że on potem nabiera zupełnie nowych cech. Ma Bożą cierpliwość. Z natury nie był cierpliwy. Stał się cierpliwy. I to nie przez terapię zewnętrzną, lecz właśnie przez to, iż to ziarenko cały czas się rozwijało, owocując w duszy, a potem też i nauczyliśmy się wyrażać tę cierpliwość poprzez ciało. Podobna sprawa może być następnym owocem uprzejmość. Uprzejmość. Następny dobroć, wierność, łagodność i na koniec wstrzemięźliwość. Słowo wstrzemięźliwość znaczy samoopanowanie. A więc opanowanie samego siebie, czyli używanie hamulców również, nie tylko popędów. To byłoby tyle, gdy chodzi o owoc ducha. I duże J, rozdzielnia darów duchowych. Chodzi oczywiście o funkcję ducha człowieczego. I teraz mówimy, że to jest rozdzielnia darów duchowych. 1 Koryntian, 12 rozdział, od 8 do 10 wiersza. 1 Koryntian, 12 rozdział, 8 do 10. Chyba wiemy, co to jest rozdzielnia, prawda? Nieraz napotykamy takie właśnie transformatory, które sobie stoją na osiedlach. Jako samodzielne obiekty, czasami są wkomponowane, wbudowane w jakiegoś budynku. I tam pisze rozdzielnia, prawda? NN. I są rozdzielnie różnej mocy. I tam się właśnie tę moc, która dopływa z elektrowni, czy z jakiejś innej podstacji, tę moc tam się rozdziela na poszczególne sektory danego osiedla. No i gdy to dociera do jakiegoś budynku, tam też jest złącze kablowe z kolei, też tam mamy takie złącze kablowe, są zabezpieczenia i znów się rozdziela każda faza na poszczególne części energii w danym obiekcie. Więc chodzi o taką rozdzielnię i ta rozdzielnia jest oczywiście Bożej mocy, darów duchowych, ta rozdzielnia u nas jest wkomponowana w naszym ludzkim duchu. I też będą trzy punkty. Po pierwsze, odbieranie w duchu. Odbieranie w duchu. Drugie, może ja podam, a potem będę to omawiał. Drugie, rejestrowanie w duszy. Rejestrowanie w duszy. I w nawiasie umysłem, uczuciami, o to chodzi. Umysłem, uczuciami. I po trzecie, administrowanie, to znaczy rozporządzanie. Administrowanie przez ciało. I w nawiasie może być słowo, albo czyn. Bo czasami jest słowo i czyn, czasami jest słowo, czasami jest tylko czyn. Więc są trzy możliwości użycia daru Ducha Świętego, zależy od daru. Czasami słowem i czynem, czasami tylko słowem, czasami tylko czynem. No i te dary są tutaj wymienione, właśnie w tym fragmencie, który czytaliśmy. A więc pierwszy dar, mądrość, słowo mądrości. Nie chodzi oczywiście o tę ludzką, zwyczajną mądrość, a propos mam znów piątą część, dla tych, którzy odbierają o mądrości ten wykład. A więc chodzi o słowo mądrości. Po drugie, chodzi o słowo wiedzy, poznania. Wiedzy, poznania. No trudno mi w tej chwili każdy z darów omawiać oddzielnie. Może kiedyś to zrobimy. Potem wiara w tym samym duchu. Wiara. Dary uzdrowień. Dar czynienia cudów. Tam są dary uzdrowień. Liczba mnoga w greckim. Dar czynienia cudów. Dar proroctwa. Dar rozróżniania duchów. Różne języki. Dar wykładania języków. Jest ich tyle, ile owoców ducha. Jest ich 9. I teraz przyjrzyjmy się. Nie omawiam poszczególnych darów, no bo to nie jest w tej chwili moim tematem. Przyjrzyjmy się, jak to wygląda właśnie, gdy odbieramy w duchu, rejestrujemy umysłem, administrujemy przez ciało. To może dar najbardziej, najpowszechniej używany, dar innych języków. Ktoś się może dziwić, dlaczego dar innych języków najczęściej występuje. I przeciwnicy właśnie, którzy by nie chcieli, żebyśmy mówili innymi językami, to właśnie to mają jako argument. Ale właśnie to jest dowód użyteczności tego daru. Do wszystkich działań tutaj związanych z energią elektryczną potrzebny jest prąd. I ten prąd jest rozprowadzony, prawda, przez poszczególne kable, przewody do poszczególnych włączników czy też gniazdek. I ten prąd wykonuje różnorakie funkcje. Na przykład oświetla, na przykład wzmacnia głos, tam coś się dzieje, prawda, i wy tam słyszycie już z głośników. Na przykład tam jest lodówka, więc chłodzi, ale potem włączymy piecyk, tam tutaj jest i grzeje ten sam prąd. Tam włączą, właśnie by się przydało, żeby włączyć, bo jest już za duszno. Jak tam włączą, prawda, to będzie nam się obracało i będzie wykonana inna praca mechaniczna. I tak my ten sam prąd używamy wielorako. I właśnie tych darów Ducha Świętego jest 9 i one służą różnym celom. I właśnie ten dar mówienia innymi językami jest jak to światło. Tutaj musi być oddzielne światło, w tamtym pomieszczeniu jest oddzielne, w tamtym oddzielne, w każdym pokoju musi być oddzielne. Nie można tą samą lampą oświecić dwóch pomieszczeń, prawda? Chyba, że ściany byłyby ze szkła i tak byśmy tego dobrze nie oświetlili. I dlatego, że dar innych języków buduje osobę, która go używa, a już drugiego nie buduje, dlatego też i tak ten dar jest liczny, powszechny. Jak tak wiele osób go używa, tak jest powszechny, bo ciebie buduje, a nie mnie, prawda? Tak mówi apostoł Paweł zresztą w swoim liście. I teraz, gdy ktoś modli się o pełność Ducha Świętego, o chrzest Duchem Świętym i ten dar innych języków po prostu rodzi się w jego duchu. Jego duch chce mówić, ale nie może. Dlaczego? Dlatego, że jego dusza blokuje. Umysł, prawda, cały czas trzyma ciasno. Dotychczas przecież człowiek najpierw pomyślał, dopiero potem mówił. Z kolei, gdy mówi, to cały czas rozmyśla nad tym, co mówi. A to tymczasem ma mówić nie myśląc. Mówić nie z umysłu. A więc będzie niejako wariatem, prawda? Dlatego, że człowiek, który nie wie, co mówi, to właśnie my go tak nazywamy. Jest inny, odmienny od wszystkich ludzi. I dlatego my się bronimy przed tym. A to jest akt wiary. My musimy wiarą przyjąć dar, wiarą go użyć, a nie rozumem. I właśnie, gdy się modlę innymi językami, mówi apostoł Paweł, 14 rozdział Koryntian, modli się mój duch, a rozum tego nie przyswaja. Rozum tylko rejestruje. A gdy właśnie z mojego wnętrza zaczyna wychodzić inny język, przez moje usta, i wtedy ja mówię do Boga rzeczy, które dla mnie są tajemnicą, a rozum mój tylko rejestruje ten fakt. I w tym czasie nawet można o czymś innym myśleć. Tutaj można do Boga mówić, a w tym czasie o czymś innym zupełnie myśleć. I to jest dobry dar, bo często się go, na przykład, on się włącza sam, jak taki hydroforek, prawda, nagle się włączy, bo nam już wody brakuje. I właśnie on się włączy w sytuacji, gdy komuś świadczymy. Komuś świadczymy, nagle się włączy ten dar innych języków i my czujemy, jak się nasz duch modli w czasie, gdy nasz umysł, prawda, i my cali jesteśmy nastawieni na to, by komuś przekazać Ewangelię Chrystusową. Ale właśnie jak się ma rzecz z darem wykładania języków? Bo chcę na przykładzie tych dwóch darów nawet tłumaczyć, jak to wygląda. I wtedy, gdy przychodzi dar wykładania języków, my czujemy, że Bóg nas przygotowuje, abyśmy coś teraz przekazali zborowi. I albo myśmy mówili innym językiem, prawda, i potem żeśmy tłumaczyli, czyli wykładali, albo ktoś mówi innym językiem i nagle my czujemy, że mamy teraz mówić. I w tym czasie to ten wykład, ta treść, która ma być przekazana zborowi, w ogóle impuls, że to ma być przekazane i co ma być przekazane, Bóg przekazuje przez swego ducha naszemu duchowi. I tam jest taka fantastyczna wewnętrzna winda, winda towarowa. I ta winda właśnie tam na nią, duch, używam przykładu mechanicznego, żeby było prościej, prawda, wrzuca poszczególne tomy. To można użyć przykładu bardziej abstrakcyjnego i można mówić na przykład o komputerze i tak dalej, ale użyjmy przykładu takiego prymitywnego, zwyczajnego. I tam właśnie na dole, w tej księgarni informacji, Duch Święty nam, prawda, przynosi całą masę tej informacji. Nasz duch wtedy bierze i kolejno wkłada do windy i winda tam, prawda, tak jakby taśmociąg. I to przechodzi wyżej do naszego umysłu. W naszym umyśle mamy dwa słowa. Dwa, trzy słowa, nic więcej. I my byśmy chcieli mieć całe zdanie. No bo jak to mówić, prawda? Człowiek nie wie, co będzie mówił. Ale mamy tylko trzy słowa. I co robić? No wiarą, wal prosto. Czujemy, prawda? No, do przodu. I my teraz te trzy słowa mówimy. Mówimy je wolno, spokojnie. I tak jakoś gdzieś tam w nas jest taka obawa, a co będzie, gdy nie będzie następnych słów. Ale tam się wszystko dzieje, tam jest wszystko w porządku. Już tam cała sterta jest, prawda, tych przyniesionych informacji od Boga. Nasz duch tam tylko czeka i podrzuca. I patrzy, oho, zastój, stanęło wszystko. Uruchomił się, już ruszył. No więc dalej. I teraz pyk, spadło, prawda, trzy słowa, następne. I tu podchodzi i tak. I my nagle mówimy i słuchamy siebie. O, skończyłem zdanie i wszystko było dramatyczne. Przypadki były właściwe. I dalej. O, jakie to jest ciekawe. Nagle się kończy, prawda? I my, koniec, nie ma już co mówić. I tacy jesteśmy cali, spotniali, prawda? No, serce nam wali. Jesteśmy cali tacy dziwni. To opisuje pierwszy przypadek, jak człowiek przeżywa, gdy coś takiego zachodzi. Ja potem to wszystko analizuję. Jak to się dzieje? Co to jest? A więc, po pierwsze, ja tego nie tworzę. Ja tego nie tworzę. On mówił, ja go tutaj nie rozumiałem, bo nie znam tego języka. Ale po prostu ktoś włączył mnie, że mam teraz to wykładać. Odczułem to wewnętrznie. Więc ja zgodziłem się na to. I wtedy nagle tam zabójcy, prawda, tak jak użyłem coś innego przykładu, jak ta gazeta świetlna, kiedyś była w Warszawie na Placu Konstytucji, taka gazeta świetlna, prawda, przez całą długość tego hotelu MDM bodajże. No i wtedy jak sobie stanął, to mógł przedać całą informację. Ale jak tylko spojrzał raz i się odwrócił, to była żadna informacja, prawda? Tylko no 3,5 słowa, nic więcej. A tak jak stał i one tak biegły, prawda? Biegły, żeśmy wszystko sobie wyczytali, co nam tam przekazywano. I właśnie to jest odbieranie w duchu, rejestrowanie umysłem, czasami uczuciami, czasami, prawda, zależy od czego, na przykład dar wiary może być, czy dar czynienia cudów, no to zależy, prawda. I potem rozporządzamy tym przez nasze ciało, nasz język, nasze ręce, nasze całe działanie. No, tylko tak krótko na ten temat, bo chciałbym właśnie teraz mówić o konflikcie. Co się dzieje, gdy te funkcje są inspirowane przez ducha człowieczego, a co się dzieje, gdy są inspirowane przez duszę. Ale pozwólcie, że zrobimy sobie taką trochę przerwę. Dobrze? Ale pomyślałem, że właśnie teraz będzie dobrze, bo to by troszkę zmieniło nam, jeżeli będę kontynuował w tej samej konwencji, w tym samym temacie, ale w innym ujęciu to samo. Wtedy się na to bardziej utrwali. Natomiast jak Bóg pozwoli za tydzień, właśnie na podstawie rycin, takich diagramów, będziemy obserwować, co się dzieje, gdy właśnie zachęcam za tydzień. A więc duch kontra dusza. Duch przeciwko duszy. I te zmagania teraz się będą odbywać właśnie wewnątrz nas. O co tutaj będzie chodziło? Będzie chodziło właśnie o konflikt. Konflikt życia w jednym z poziomów lub starania się godzenia czy ulegania dwóm poziomom naraz. Poziomowi duchowego życia i poziomowi psychicznego, duszewnego życia. Rosjanie mają to słowo duszewny. My nie mamy. Grecy właśnie używali pneumatikoi, duchowy, psychikoi, duszewny, somatikoi, cielesny. A my nie mamy już tego terminu duszewny, ale ponieważ mają Rosjanie i to chcielibyśmy też, i to jest bardzo przecież podobne do naszego, mogłoby być, ale chcielibyśmy ten termin sobie wprowadzić i używać duszewny, dobrze? Człowiek duszewny, czyli żyjący duszą. U nas człowiek naturalny, tłumaczono, człowiek zmysłowy, ma Biblia Tysiąclecia, czy naszym przekładzie nowym, człowiek zmysłowy, czyli, ale to nie oddaje właśnie tego, o co chodzi, że to człowiek, który żyje tylko duszą. I teraz będzie duże A. Duże A, objawienie, myślnik, wiedza. Pamiętamy, że funkcją ducha, pierwszą funkcją ducha było objawienie od Boga. A więc odbieranie informacji. Odbieranie informacji, szczególnie gdy chodzi przede wszystkim o rzeczy nam nieznane. Objawienie, myślnik, wiedza. Jak to się odbywa, gdy jest po pierwsze przewaga duszy? Przewaga duszy. I tylko będą zawsze dwa punkty. Przewaga duszy, przewaga ducha. I będziemy to obserwować. Przewaga duszy. Wtedy poznawanie faktów rzeczywistości opiera się na zmysłach, na dociekliwości, fantazji, na pomysłach, na doświadczeniach fizycznych i psychicznych, na podstawie umysłowych spekulacji. No chyba dla ludzi obeznanych, prawda, z filozofią, historią poznania, to chyba to nie przedstawia żadnej trudności, o co tutaj chodzi. Mamy fakty, mamy zjawiska i od zarania wieków człowiek starał się je poznać. I na miarę swoich możliwości intelektualnych, na miarę rozwoju techniki, czyli poszerzania swoich zdolności poznawczych, też i mógł pewne rzeczy lepiej poznać. I na przykład, kto to był? Faraday, tak? Który to był tym lekarzem? Nie pamiętam już, to było tak dawno, w szkole jeszcze podstawowej chyba mi to uczyli, że mi wyleciało z głowy. Ale ten, który właśnie to utko żabie, prawda, dotknął i nagle ono drgnęło. Kto to był? Galwani. O właśnie, Galwani. I utko mu drgnęło. On się zastanowił, dlaczego drgnęło. No i doszedł do odkrycia zjawiska prądu. I wtedy się, prawda, wieki minęły. I w ten sposób można by właśnie było dowiadywać się, że nie ma nawet potrzeby, bo to dla nas tak znane, oczywiste, że nasze poznawanie faktu rzeczywistości ludzie przede wszystkim opierają na zmysłach, na własnej dociekliwości, na zdolności poznawczej, czasami na fantazji. Prawda, że nasz wieszcz Adam Mickiewicz przewidział, że właśnie w tych latach będziemy podróżować między kontynentami na sterowcach. Fantazja jego była tak ogromna, że się z niego śmiano. Ile to było? Ponad 100 lat temu, tak? Tak. Tak, ponad 100 lat temu. Śmiano się z niego. A dzisiaj to już nie sterowce, prawda? No, a więc fantazja nawet jest za krótka nasza, by wyprzedzić rzeczywistość. Nasze doświadczenia fizyczne i psychiczne. Ponieważ jednak coś jest w człowieku, więc jednak materialiści w naszym kraju również powiedzieli, a jednak chyba dusza jest. No i zaczęli sprawdzać, badać, no i się pogodzili, że jednak ta dusza w człowieku jest, nie tylko sama materia. No i też umysłowe spekulacje. I właśnie gdy ja zapoznaję się z różnymi religiami świata, to właśnie widzę, jak, żeby poznać ten byt, absolut. Jakie są rozmaite spekulacje umysłowe, aby dojść do poznania absolutu. Dlaczego tak jest? Dlatego, że człowiek chce poznać świat zewnętrzny, ale jemu jest mało. Chciałby również poznawać przyczyny i praprzyczyny. A więc musi zejść głębiej niż zjawiska fizyczne. Taki prąd elektryczny. Przecież nikt go nie widział. Nikt nie widział prądu elektrycznego, prawda? A jednak to dla nas nie jest żadna tajemnica. Kiedy się nawet pomylono. Widziałeś? Ja widziałem, jak mego kolegę trzepało. Prawda? Ileś tam tysięcy, 5000 voltów bodajże go trzepało. No. I potem był cały blady i no, na szczęście był sportowcem, więc serce mu wytrzymało. No, ale prądu nikt tego nie widział. Nawet się pomylono na początku, prawda, i określono, że inaczej on biegnie, plus, minus, pomylono. Dzisiaj oczywiście wszyscy wiedzą, że jest inaczej niż książki podają, bo już trudno to zmienić. I ponieważ świat fizyczny jest uzależniony od świata duchowego, a ponieważ świat duchowy jest podzielony na świat związany z Bogiem, z dobrem, z Bogiem i na świat związany z Bożym przeciwnikiem, z szatanem, stąd też i człowiek, gdy wchodzi w te regiony poza materialne, gubi się, bo za mało mu władz poznawczych. Za mało. I stąd ciekawość prowadzi go do bardzo niebezpiecznych eksperymentów, niebezpiecznych dla niego, dla jego rodziny i dla całej ludzkości. Niebezpiecznych. Myślę w tej chwili o różnych formach okultyzmu i wróżbiarstwa, spirytyzmu i tak dalej. I właśnie dlatego, żeśmy kiedyś mówili, jest ostrzeżenie, że w dniach ostatecznych wyjdą duchy zwodnicze i będą zwodzić ludzi. 1 Tymoteusz, 4 rozdział, 1 czy wiersze. 1 Tymoteusz, 4 rozdział, 1 czy wiersze. Duchy zwodnicze wyjdą, aby zwodzić. Dlaczego zwodzić? Zwodzi się tego, kto nie wie. Jak ktoś wie, tego nie zwiodą, prawda? Jeżeli my będziemy jechali na przykład z Rzeszowa no i nagle tam gdzieś się nam tego i powiedzą, proszę pana, przecież Kraków jest tam. A my wiemy, żeśmy tam wyjechali. Ale skąd? Niech pan zobaczy. Przecież tutaj pisze wyraźnie. Prawda? Że do Krakowa tyle i tyle jest kilometrów. Patrzymy, no rzeczywiście, w tą stronę jest do Krakowa tyle i tyle kilometrów. Ale my wiemy, że to jest w tą stronę. Paniec. No ale naprawdę napisane. No napisane jest. Po prostu ktoś przybił źle tablicę. Ja tak widziałem kiedyś, że przybił tablicę w drugą stronę. I my jedziemy. Ale jedziemy. Nie mamy żadnego potwierdzenia. Bo zdjęli te zielone tablice, białe tylko z tej strony, prawda? I za mało jest tych informacji, które były dawniej. I trochę nas ogarnia zwątpienie, czy to rzeczywiście, ale nie. I właśnie patrzymy, Wieliczka pisze. O, jak to chwała Bogu. To już Kraków jednak. I gdy człowiek jest niepewny, nie wie, to wtedy też i łatwo go wybić z tropu. A jeżeli jest pewny, to trudniej. I ponieważ trudno nam, zmysłowcom, ludziom ograniczonym, poruszać się w świecie duchowym, i też nic dziwnego, że duchy zwodnicze mają wdzięczne pole, oczywiście dla siebie wdzięczne, do działania. W liście do Kolosan w rozdziale drugim jest takie ciekawe słowo. To w ogóle był list skierowany do zboru, który był turbowany, no, życie jego było zakłócane przez gnostyków. A więc ludzi, którzy preferowali umysł, rozum w poznawaniu rzeczywistości. I właśnie apostoł Paweł w tym liście, Kolosan, rozdział 2, wierszu 18-19, tak pisze. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie, oddawaniu czci aniołom, opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim. Nie trzyma się głowy, z której całe ciało odżywiane i spojone stawami i ścięgnami rośnie wzrostem Bożym. Oczywiście Paweł to wszystko ustawia w kategoriach duchowego życia, życia z Bogiem, życia w Kościele, czyli w ciele Jezusa Chrystusa. Ale on tutaj mówi, że pewni ludzie, którzy się opierają na własnych widzeniach, pysznią się bezpodstawnie cielesnym swoim usposobieniem. I tylko rozum, tylko to, co ja poznam, widzę i tak dalej. Ponieważ stolik stukał, a więc są duchy, prawda, i tak dalej. I takie różne potem mają, ponieważ tam babcia opowiadała, że to i takie różne będą mieli historie i wtedy wyrabiają sobie opinie. Ponieważ Mahomet miał wizję i tak dalej, więc też wie, że jest Allah, że Allah kazał jemu być tym i tym. Ponieważ tam z kolei Budda miał swoje i tak każdy z nich i dzisiaj, prawda, ktoś, taki umysł sceptyczny usiądzie, ach, jak to jest wspaniale. Bóg się objawiał tam i przez Buddę, i przez Mahometa, prawda? A wcześniej jeszcze się objawiał przez religię hinduską. Tak? I teraz przez Jezusa, a tam już przez Mojżesz, a tam jakiś był Melchizedek. To wszystko jest wspaniałe. O, jak to Bóg jest wszędzie. I teraz człowiek potem już czyta Biblię, prawda? No, ciekawa. Ale teraz już odłoży, bo już on całą zna. Teraz weźmie Bhagavad Gita na przykład, prawda? Też fajna jest. O, jakie to głębokie są myśli. Potem weźmie jakąś inną książkę i tak stopniowo No i to wszystko ma, wszędzie jest racja. Co się dzieje wtedy? Okazuje się, że ten człowiek się nie trzyma głowy. Nie trzyma się głowy. Sprawy duchowe dla niego stają się głupstwem, mimo że się spraw duchowych cały czas chwyta. Nie rośnie Bożym wzrostem, staje się karłem, prawda, jakimś dziwnym stworem. Ma upodobanie w poniżaniu samego siebie, bo te religie właśnie wszystkie cały czas narzucają wręcz poniżanie samego siebie. Chrystus nikogo nie poniża i nie każe mu się poniżać.